Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o Ukrainie, o tym, co aktualnie się tam dzieje. Zaczniemy od zmiany dowódcy wojsk ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał, a w zasadzie podziękował z wielkimi honorami i odznaczeniem bohatera Ukrainy generałowi Waleriowi Załużnemu. Na nowego szefa armii ukraińskiej wyznaczył generała Oleksandra Syrskiego. Pana zdaniem, dlaczego dokonano tej zmiany? Czy chodzi o to, jak mówią niektórzy, że dotychczasowy dowódca stał się bardziej popularny, bardziej lubiany, bardziej szanowany, tak pokazują sondaże, przez naród od prezydenta, a nowy uważany jest za takiego bardzo uległego, takiego, który będzie wykonywał każde polecenie? Czy to jest potrzebne teraz właśnie takie ujęcie sprawy na Ukrainie?
To znaczy, ja nie jestem osobiście, z mojej perspektywy nie jestem przekonany, czy to jest dobre posunięcie. Dlatego, gdyż w tle tego konfliktu, gdy skupialiśmy się na samym jak gdyby stronie ukraińskiej, stronie rosyjskiej, po stronie ukraińskiej mieliśmy taki bardzo poważny konflikt koncepcyjny odnośnie prowadzenia wojny, ale to bardzo poważny. Dlatego, że generał Załużny miał zupełnie inny pogląd na prowadzenie tej wojny, między innymi forsował uderzenie już jakiś czas temu, jeszcze przed kontruderzeniem, nie kontrofensywą, kontruderzeniem w rejonie Charkowa i Chersonia, lobbował za uderzeniem wokół Zaporoża, co miałoby odciąć drogę lądową zaopatrzenia wojsk rosyjskich nie tylko na Krymie, ale w całym na pasie wybrzeża ukraińskiego Morza Azowskiego, które zostało zajęte przez Rosjan w pierwszej fazie wojny. Wówczas to wydawało się bardzo logicznym posunięciem, dlatego że Rosjanie nie mieli kompletnie przygotowanej obrony właśnie na południe od Zaporoża. Tym samym ten koncept Załużnego wydawał się bardzo racjonalny. Dodatkowo Załużny promował taką opcję, żeby nie dzielić tych sił, tylko zamiast uderzać oddzielnie kontruderzeniem, nie kontrofensywą, zaznacza, w rejonie Charkowa i w rejonie Chersonia, uderzyć z całymi siłami i odciąć w krótkim czasie właśnie to rosyjskie zaopatrzenie, a następnie można by było iść tutaj w kierunku już samego Półwyspu i zabezpieczyć ewentualnie tutaj rejon Charkowa.
To komu taki pomysł się nie podobał? Dlaczego na to się nie zdecydowano? No i teraz dlaczego tak skończył Załużny?
Prezydent Zełenski optował za troszeczkę innymi rozwiązaniami. Tutaj jego takim wykonawcą absolutnym jego poleceń właśnie był Syrski, który w bardzo długich walkach, zaznaczmy, w bardzo długich walkach przejął ten rejon Chersonia i to tylko ten lewobrzeżny, czyli tą zachodnią część. I w kontruderzeniu na pewien obszar, co było dla nas jak gdyby takim miłym sukcesem, udało mu się odepchnąć wojska rosyjskie z rejonu Charkowa. To bardzo pobudziło oczywiście morale w społeczeństwie ukraińskim i chęć pomocy dla Ukrainy, natomiast nie przerwało linii komunikacyjnych rosyjskich, czyli
które się wzmacniały,
no i niestety dało czas Rosjanom na stworzenie, nie umocnienie, tylko w ogóle stworzenie pozycji obronnych, które oni znakomicie przygotowali. Kolejna rzecz, której Załużny się przeciwstawiał, to była obrona tak wycieńczająca Bachmutu. Te siły, które mogły być użyte jeszcze w uderzeniu ukraińskim właśnie w rejonie Zaporoża, no niestety zostały wykrwawione, to trzeba podkreślić, wykrwawione w rejonie Bachmutu. I tutaj no niestety dużą wagę w dowodzeniu wojsk właśnie ponosił Syrski.
To dlaczego właśnie taka zmiana, skoro tak ewidentnie na szalach wagi widać, kto miał lepsze pomysły? O co prezydentowi Zełenskiemu chodzi w tej zmianie?
Tutaj niestety wchodzi taki koncept, który często czy w politologii, czy w historii określa się jako walki o symbole. niestety zawsze na przestrzeni dziejów człowieka. Gdy walczymy o Cybele, poświęcamy bardzo dużo krwi żołnierskiej i ludności cywilnej. Bachmut był takim symbolem, o który Ukraina chciała walczyć, żeby wzmacniać swoje morale, żeby budować mit, bo mit jest bardzo ważny z perspektywy społecznej. Niestety ten mit kosztował siły ukraińskie, które później okazały się nieocenione w ewentualnej kontrofensywnie, a których niestety właśnie przez tą uporczywą obronę Ukraina nie posiadała. Niestety trzeba też przypomnieć, że wielokrotnie wojska manewrując powinny stosować różnego rodzaju taktyczne uniki, czy wycofanie, czy manewr, który pozwalałby na uniknięcie strat. Syrski właśnie słynie z tego, że on nie pozwala żołnierzom na wycofywanie się z określonych pozycji, co powoduje ogromne straty w ludziach. Niemniej jest bardzo posłuszny prezydentowi Zełenskiemu. Z mojej perspektywy jest to dosyć niepokojąca zmiana i chciałbym się tutaj bardzo mylić, chciałbym tutaj absolutnie nie mieć racji i jednak chcę wierzyć, że jednak to dowodzenie wojsk ukraińskich będzie prowadziło do sukcesu, mimo tych obiekcji, które w tym momencie zaznaczyłem.
Choć ta analiza sytuacji jest bardzo ważna i bardzo ciekawa, to z racji czasu kolejny temat chcemy poruszyć. Ostatnie dni to też pierwszy wywiad, jakiego prezydent Putin udzielił zachodniemu dziennikarzowi. Chodzi o Takera Carlsona. W tym wywiadzie padło wiele tez. Jedną z nich jest ta, że Rosja nie zaatakuje Polski czy w ogóle Zachodu. Ale było pytanie stricte o Polskę i Putin powiedział, że tak się nie stanie, chyba że ta uderzy w Rosję pierwsza. Czy my, czy Zachód może wierzyć takiej narracji Kremla? Przecież dwa dni przed uderzeniem na Ukrainę padły dokładnie takie same słowa. Analitycy nawet je tak zestawiają. To były dokładnie takie same słowa, tylko zamiast Polski była mowa o Ukrainie. Dwa dni później okazało się to kłamstwem. Po co ta gra? Jak jest, na co jest obliczona ta gra Kremla i ten wywiad?
Gdybyśmy prześledzili wywiady, czy przekazywane informacje przywódców rosyjskich, którzy prowadzili agresję, czy to była Rosja sowiecka, czy teraz putinowska, czy jeszcze wcześniejsza, to niestety tego rodzaju zapewnienie zawsze poprzedzały jakieś, ja to tak postaram się spokojnie mówić, jakieś nieprzyjemne wydarzenie. Więc nie należy w ogóle brać pod uwagę zapewnień Putina, dlatego że on nie prowadzi, czy nie odnosi się do realnych wydarzeń, tylko stosuje określony model polityki tak zwanej historycznej, tworzonej, czyli nie mającej wiele wspólnego z rzeczywistością, tworzonej na potrzeby określonej propagandy, ale nawet więcej niż propagandy, działań politycznych. Stąd, jeżeli jest taka potrzeba, to każde zdarzenie jest zmieniane w taki sposób, żeby było ono korzystne do aktualnych działań politycznych. Dlatego to zapewnienie Putina z perspektywy na przykład Polski nic nie wnosi, natomiast bardzo dużo może zmienić, jeżeli chodzi na przykład o kontekst wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiemy sam fakt wywiadu, druga rzecz, przedstawianie na przykład Polski w określony sposób, czy też Ukrainy. Trzecia, budowanie swojego wizerunku jako takiego człowieka pokoju. Dla wielu ludzi, którzy nie mają orientacji w tej części świata, wyborców w Stanach Zjednoczonych, może to wpływać na ich decyzje wyborcze.
Tym bardziej, że akurat ten dziennikarz, Tucker Carlson, znany jest z sympatii do Donalda Trumpa.
Tak, i teraz proszę zwrócić uwagę na pewien bardzo istotny fakt, który niezmiennie łączy się z tym wywiadem. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, powiedział, że oczywiście ja to odbieram w formie metafory, że on w ciągu, prawda, w zasadzie nawet kilku dni czy kilku godzin jest w stanie zakończyć ten konflikt. Jest to teraz jak gdyby odpowiedź ze strony Rosji na jego deklarację, ten wywiad. I to należy ewidentnie zestawiać i ewidentnie łączyć. Teraz pytanie, bo każde zawieszenie, czy każdy pokój ma jakąś swoją cenę. Pytanie, jaka jest cena tutaj tej sytuacji. I to z mojej perspektywy, czy z perspektywy tutaj krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powinno być postawione tego rodzaju zapytanie, bo tworzy się taką jak gdyby płaszczyznę polityczną do rozmowy na temat zakończenia wojny.
Rozmowy między Rosją a Stanami.
Rozmowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, bo trzeba podkreślić, że na ten moment, to się może zmienić, ale na ten moment zdecydowanym faworytem w zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest Donald Trump. Stąd ta reakcja Rosji.
Czyli jasne jest, że bez amerykańskiej inicjatywy, pieniędzy i armii sama Ukraina czy jej sojusznicy europejscy będą w bardzo trudnej sytuacji, pozbawieni wsparcia Stanów.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę zbrojeń Federacji Rosyjskiej na dzisiejszy moment, to bez wsparcia Stanów Zjednoczonych jedna rzecz jest pewna. Ukraina tej wojny nie może wygrać. Natomiast jeżeli tego wsparcia amerykańskiego nie będzie, no to tutaj możemy mówić o pokoju, ale jakim pokoju? Jaka cenę trzeba będzie, czy jakie warunki przyjąć za pokój?
Pamiętam, jak pan doktor na samym początku wojny z Ukrainą mówił, kiedy wielu ekspertów wskazywało, że to będzie szybkie i proste działanie. Pan doktor mówił, że musimy się przygotować na długi, nawet wieloletni, nawet dziesięcioletni, pamiętam takie określenie, konflikt. Czy dziś, w 716 dniu wojny, możemy powiedzieć, kiedy ta wojna się kończy i skończy? I może nie chodzi tutaj o datę, bo to jest jasne, ale jakie wydarzenia muszą zaistnieć, żeby to się mogło wydarzyć?
To znaczy, wówczas liczyliśmy jednak, bo były do tego okoliczności, które się pojawiały, czy przesłanki, które się pojawiały w krótkim czasie, że Ukraina miała tą możliwość, o czym przed chwileczką wspomniałem, wygrać nawet tą wojnę. Natomiast w dzisiejszej perspektywie to wydaje się tak, jeżeli dużo zależy od wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli wygra opcja, która jednak nie będzie chciała pozwolić Rosji przejąć Ukrainy, czy przyjąć niekorzystnych warunków pokojowych, to wówczas oczywiście należy spodziewać się istotnego wsparcia. Natomiast jeżeli wygrają lobby, które chcą szybkiego zakończenia konfliktu i skupienia się na innej części świata, wówczas ta wojna zakończy się szybko, bądź zostanie zawieszona. To są dwie różne rzeczy, bo może zostać tylko i wyłącznie czy niekiedy zawieszona. W takiej sytuacji można się spodziewać szybkiego, jak gdyby, częściowego przynajmniej wygaszenia działań zbrojnych.
Będziemy więc czekać na rozwój tej sytuacji. Tematów do rozważenia jest jeszcze wiele, ale dziś musimy postawić w tym miejscu kropkę. Pewnie będzie okazja kontynuować to za jakiś czas. Naszym gościem był dr Grzegorz Krzeszowski, ekspert do spraw wschodnich w SPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Raz jeszcze dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję panu redaktorze, dziękuję państwu bardzo.